Drodzy bracia, stało się już pewną tradycją, że zawsze w rekolekcjach powinien znaleźć się jakiś akcent maryjny, zwłaszcza na koniec. Tym bardziej, że mamy sobotę, tradycyjnie dzień poświęcony czci Matki Bożej. Dla nas temat maryjny jest szczególnie bliski i ważny, bowiem jak czytamy w wielokrotnie cytowanym dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów Tota Ecclesia, duchowość kapłańska nie może być uznana za pełną, jeśli nie bierze poważnie pod uwagę testamentu Chrystusa ukrzyżowanego, który zechciał powierzyć matkę umiłowanemu uczniowi, a przez niego wszystkim kapłanom powołanym do kontynuowania jego zbawczego dzieła. Każdy prezbiter wie, że Maryja jako matka jest także najlepszą wychowawczynią jego kapłaństwa, ponieważ umie kształtować jego kapłańskie serce, chronić je przed niebezpieczeństwami, zmęczeniem i zniechęceniem. Jan Paweł II z kolei w encyklice Redemptoris Mater pisze, że Maryja nie przestaje być gwiazdą przewodnią dla wszystkich, którzy jeszcze pielgrzymują przez wiarę. Jeżeli jest gwiazdą przewodnią dla wszystkich, którzy pielgrzymują przez wiarę, o ile bardziej jest gwiazdą przewodnią dla nas, kapłanów i osób Bogu poświęconych. Wielki czciciel Matki Bożej, święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, w takiej książeczce Tajemnica Maryi stwierdza, że aby wznieść się i zjednoczyć z Bogiem, trzeba posłużyć się tym samym sposobem, jakim On się posłużył, aby zstąpić do nas, stać się człowiekiem i udzielić nam swoich łask. A tym sposobem jest właśnie prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy. Jeżeli przez Maryję Bóg stał się człowiekiem, zeszedł na ziemski padół, to także my przez Maryję z ziemskiego padołu możemy się wznieść do nieba. Nie bójmy się więc iść tą drogą Maryi. Nie bójmy się przyjść do niej, naśladując naszego założyciela, błogosławionego Bronisława, którego maryjność jest bardzo widoczna w jego pismach. Warto zauważyć, że święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa monasterskiego w Przemyślu 15 września 1867 roku w święto Matki Bożej Bolesnej, wtedy obchodzone jako święto imienia Najświętszej Maryi Panny. W jego tekstach, w jego zapiskach duchowych, ale także i w listach są liczne inwokacje, zwroty do Matki Bożej. I tak na przykład przed swoimi święceniami pisał: jestem słaby, niedołężny, sama nędza ze mnie. O Maryjo, Pani moja, Matko moja, naucz mnie z Jezusem i dla Jezusa cierpieć miłośnie. O Maryjo, Pani moja, Matko moja, naucz mnie z Jezusem i dla Jezusa cierpieć miłośnie. Maryja, ucieczka moja po Chrystusie. A rok później pisze: przez serce Maryi będę wielbił Jezusa. Przez serce Maryi i serce Jezusa będę wielbił Trójcę Przenajświętszą. Oby wszyscy czcili Boga przez serce Maryi i serce Jezusa. To tylko dwa wybrane fragmenty z pism błogosławionego Bronisława, ilustrujące, jak bardzo był przywiązany do osoby Matki Bożej i jak bardzo maryjność kreśliła jego duchową sylwetkę. Skoro mamy iść do Maryi, a przez Maryję do Boga, do Chrystusa, to trzeba iść mądrze. Potrzeba bowiem zdrowej pobożności maryjnej. Pobożność maryjna, czy jak to woli, duchowość maryjna, to taki swoisty papierek lakmusowy wiary katolickiej. To jest może najbardziej też rozpoznawalny wyraz wiary katolickiej. Stąd też kapłani mają szczególną odpowiedzialność za kształtowanie zdrowej, poprawnej pobożności maryjnej, a trzeba przyznać, że pod tym względem mamy sporo jeszcze do zrobienia. W naszym środowisku Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, któremu jeszcze przewodniczę, bo wybory miały się odbyć we wrześniu, pod koniec września, czy nawet w październiku, no ale z uwagi na ograniczenia trzeba było je odwołać i zobaczymy, kiedy to będzie. W naszym środowisku teologów, mariologów zauważamy, że wciąż jeszcze pokutuje taki model maryjności, który ja bym nazwał trochę romantycznym, takim jeszcze mniej więcej sprzed 100 laty. A więc dużo jest takiej uczuciowości i ona jest potrzebna. Nie mówimy, że to jest złe, ale nie można na samej tylko uczuciowości budować czci Matki Bożej. Ta cześć Matki Bożej ma być też teologicznie poprawna, a tymczasem mamy tam wiele takich elementów, które nie do końca są teologicznie poprawne i nawet czasem nie zdajemy sobie sprawy z takich zwrotów, zupełnie wydają się wyrażających wielką cześć i szacunek dla Matki Bożej, ale teologicznie niepoprawnych. Czy może być prawdziwy kult, jeżeli jest oparty na fałszu? Sam kiedyś słyszałem z ust pewnego biskupa, który na zakończenie jakiejś uroczystości maryjnej dokonywał aktu, mówiąc: uwielbiamy Cię, Maryjo. No, kult uwielbienia należy się Bogu. Zresztą też w ogóle jest pytanie, czy należy mówić o kulcie maryjnym, jak przywykliśmy, czy nie, raczej należałoby mówić o czci Matki Bożej, bo kult jest dla Boga. I takich kwestii można by tutaj wymieniać wiele, ale chodzi o to, że to my mamy świadomie kształtować zdrową, poprawną pobożność maryjną, kształtować świadomość ludzi. A że takowe zjawiska różnych wypaczeń się zdarzają, to chyba nie trzeba udowadniać. Dam tylko jedną z ilustracji. W parafii, na terenie której mieszkam, w Lublinie, parafii mariańskiej, był zwyczaj, że w każdą pierwszą sobotę po wieczornej mszy świętej o 18 aż do apelu, do 21, było wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracje. Każdy mógł przyjść, kto chciał. Najczęściej tę adorację okupowały, mówię tak z całą świadomością, okupowały kółka różańcowe, czy jedno kółko różańcowe i Legion Maryi. Na ołtarzu Najświętszy Sakrament, obok, przy samym ołtarzu figurka Matki Bożej, oczywiście ta statuetka to vestigium Legionu Maryi, no i kilka kobiet, 10, góra 15 w dużym kościele, mikrofon przy samych ustach, więc już 100 metrów na ulicy było słychać, że tam się coś dzieje, bo głośno, że aż szyby drżały. Nie sposób się było skupić. I oczywiście różaniec, piosenki, całe te 3 godziny wielki hałas. No ale udawało się czasami, że była chwila ciszy. Ja sobie zwykle przychodziłem tak na koniec przed apelem na tę adorację. Pewnego razu przychodzę i zelatorka tej grupy prowadzi jakąś modlitwę maryjną, więc z zaciekawieniem przysłuchuje się przed Najświętszym Sakramentem. Ta modlitwa trwa około 10 minut, taki długi wywód i ani razu w tej modlitwie nie padło odniesienie do Chrystusa. A modlitwa się odbywa przed Najświętszym Sakramentem. Maryjo to, Maryjo tamto, tylko czekałem, kiedy będzie Maryjo zbaw nas, tak trochę ironizuję. Oczywiście no, to wynikało też z potrzeby serca tych osób, ja to rozumiem, ale nikt na to nie zwraca uwagi. Więc to jest jeden z przykładów, jak bardzo nasza maryjność wymaga jeszcze pracy duszpasterskiej i troski duszpasterzy, bo to oni powinni mieć właściwą świadomość, jak powinna wyglądać zdrowa pobożność maryjna. Wiemy, że tak jak w organizmie, im delikatniejsza tkanka, tym bardziej boli i tym bardziej rzutuje na cały organizm. I taką bardzo delikatną warstwą życia eklezjalnego jest właśnie maryjność. Jeżeli tam będą wynaturzenia, będą wypaczenia, będzie to rzutować na całe życie Kościoła. A przykładem tego są liczne pseudoobjawienia maryjne, których treść jest czasem wręcz porażająca. W usta Matki Bożej, rzekomo objawiającej się, wkładane są przedziwne treści, łącznie z plotkami na temat miejscowego proboszcza. To tak na przykład w jednym z objawi. Matka Boża plotkuje, powtarza różne jakieś tam historie. Tak było z tymi pseudoobjawieniami w Oławie czy z wieloma innymi. Wydaje się, że toczy się wciąż ta apokaliptyczna walka piekielnego smoka z niewiastą. Dlatego też mamy różne próby podważania czy wręcz ośmieszania pobożności maryjnej, podejmowane z różnych stron, czasem także niestety od środka. Mam tu na myśli różne osoby, różnych charyzmatyków, którzy wprawdzie przyciągają tłumy, ale skrzętnie przemilczają rolę Matki Bożej. Nie chodzi też o to, aby Maryja była na pierwszym miejscu, bo to nie jest zgodne z jej duchem. Ale nie można też przemilczać historiozbawczej, biblijnej, w Biblii określonej roli Maryi. Ona jest przecież pierwszą charyzmatyczką, czyli, jak to określił Sobór Watykański II, Sacrarium Spiritus Sancti. To najświętsze miejsce w świątyni, w której przebywa Duch Święty. W niej oznacza to, Sacrarium Spiritus Sancti oznacza, że w niej najpełniej uwidacznia się działanie Ducha Świętego. Dlatego niezrozumiałe jest, jeżeli właśnie w środowiskach charyzmatycznych, nie mówię tu tylko o odnowie charyzmatycznej, postać Maryi jest traktowana marginalnie. To jest niezrozumiałe. W Kościele wiele zdarzało się różnych nieprawidłowości, czy nadużyć, czy jakichś wypaczeń kultu maryjnego. Dlatego Kościół wyraża wielką troskę o ten kult, o jego poprawność. I wyrazem tego jest między innymi adhortacja świętego papieża Pawła VI Marialis Cultus z 1974 roku. W tym dokumencie papież wskazuje przynajmniej na kilka takich nieprawidłowości, które należy skorygować. Również o poprawności kultu maryjnego pisze wiele święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater. Jeśli chodzi o tę adhortację Marialis Cultus, to mamy tam kilka, można wymienić 10 takich zasad poprawnego, autentycznego kultu maryjnego, więc swoisty dekalog pobożności maryjnej. Krótko ją przypomnijmy, bo zapewne te rzeczy są braciom znane. Papież Paweł VI mówi najpierw, że należy stosować w pobożności maryjnej stosować zasadę trynitarną. To oznacza, że w Maryi objawia się działanie całej Przenajświętszej Trójcy. Na przykład sama prawda niepokalanego poczęcia to jest przejaw właśnie zaangażowania całej Boskiej Trójcy. Maryi nie można więc traktować tak, jakby była czwartą boską osobą, ale jest tą, w której prawda o Przenajświętszej Trójcy bardziej się odsłania. Nie można więc Maryją zaciemniać prawdy o Bogu Trójjedynym. To znowu w wielkim skrócie, bo każda z tych zasad można byłoby o niej mówić dużo więcej. Druga zasada to zasada chrystologiczna. Zbliżanie się do Maryi jest zawsze zbliżaniem do Chrystusa. Maryja zawsze prowadzi do Chrystusa, nigdy Chrystusa nie przesłania. I o Maryi należy mówić w taki właśnie sposób, aby pełniej objawiała się prawda chrystologiczna. Tak jak to jest na jasnogórskiej ikonie, która jest typem Hodegetrii, czyli tej, która pokazuje drogę. Na ikonie jasnogórskiej Maryja, przyciągając uwagę swoją sylwetką, pięknem swojej sylwetki, uwagę pielgrzyma, przekierowuje ją tym dyskretnym gestem, pokazując na Jezusa. Idźcie do Niego, On jest ważniejszy. Dlatego też należy stosować w sposób komplementarny dwie zasady. Pierwsza, dość mocno rozwijana i powtarzana przez prymasa tysiąclecia, druga, wyartykułowana przez Jana Pawła II. Pierwsza, per Mariam ad Jezum, przez Maryję do Jezusa. W roku 2000 we wrześniu odbywał się Międzynarodowy Kongres Mariologiczny i Maryjny. Kolejny miał się odbyć we wrześniu, ale został odwołany, przełożony na przyszły rok, zobaczymy. I na zakończenie tego kongresu mariologicznego była audiencja u Jana Pawła II na placu Świętego Piotra i papież, przemawiając do uczestników kongresu mariologicznego, w swoim przemówieniu na koniec powiedział mniej więcej po włosku w ten sposób: Allora per Mariam ad Jezum, tu zawiesił głos, ed anche ad Mariam per Jezum. Amen. Więc niektórzy zdębieli, no bo papież powiedział, a zatem przez Maryję do Jezusa, jak również do Jezusa przez Maryję. Do Maryi przez Jezusa. No więc jak to? Jezus jest tym, który prowadzi do Maryi? Oczywiście to można uznać za błąd dogmatyczny, ale trzeba pamiętać, że chodzi tutaj o dwie różne interpretacje. O ile w pierwszej zasadzie per Mariam ad Jezum chodzi o przyczynowość, czy o zasadę pośrednictwa, że Maryja pośredniczy nam w drodze do Jezusa, to w tej drugiej formule ad Jezum per Mariam, do Maryi przez Jezusa, chodzi o zasadę hermeneutyczną. To znaczy nie zrozumiemy tajemnicy Maryi, jeżeli nie przejdziemy niejako przez tajemnicę Chrystusa. Dopiero w świetle Chrystusa zaczynamy rozumieć, jaka jest rola Maryi. Taki jest duch Soboru Watykańskiego II, który w Konstytucji Lumen Gentium w 8 rozdziale tytułuje ten rozdział Tajemnica Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Kolejna zasada, trzecia, jaką wymienia papież Paweł VI, to zasada pneumatologiczna, już przeze mnie wspomniana. Należy w Maryi odkrywać to szczególne działanie Ducha Świętego. Duch Święty działa w Maryi i stąd są jej przymioty. Dawna mariologia atrybuty Ducha Świętego przypisuje wprost Maryi, że ona jest najświętsza i tak dalej. To są przymioty Ducha Świętego. Więc można mówić, że jest pewnego rodzaju pomieszanie skutku i przyczyny. W Maryi objawia się najpełniej działanie Ducha Świętego, o czym też dużo pisał święty Maksymilian Kolbe. Jako ciekawostkę kiedyś mi franciszkanie z Niepokalanowa mówili, ojciec Bartosik, że właśnie w dniu aresztowania ojca Maksymiliana, kiedy potem już znalazł się w Oświęcimiu i poniósł śmierć, ostatnie zdania właśnie dotyczyły medytacji nad działaniem Ducha Świętego w Maryi. To też bardzo wymowne. Kolejna zasada, zasada eklezjologiczna, o której mówi papież Paweł VI. Oznacza ona, że Maryję należy widzieć jako wzór Kościoła, ale to oznacza, że Maryja jest w Kościele, a nie ponad nim, że ona idzie, jak to przed chwilą cytowaliśmy Jana Pawła II, idzie z dziećmi Kościoła, jest przewodniczką po drogach wiary, a przewodnik przecież idzie z grupą, pasterz idzie ze swoją trzodą. Do Maryi więc należy się zwracać jako córki Kościoła i matki Kościoła, jako tej, która jest z nami w tej wspólnocie. Więc nie tyle modlimy się do Maryi, jak to przywykliśmy mówić, lecz raczej modlimy się z Maryją do Boga. Ona modli się z nami, modli się ze swoim Kościołem. Kolejna zasada skrypturystyczna oznacza, że w przepowiadaniu, w czci Matki Bożej nie należy odbiegać od prawdy biblijnej, lecz trzymać się tego, co mówi Pismo Święte o Matce Bożej. Niebezpieczne jest bowiem uciekanie się do folkloru czy do apokryfów i tworzenie mitów o Matce Bożej, które nie mają żadnego uzasadnienia, co najwyżej jakieś kulturowe czy apokryficzne, ale niezweryfikowane. Więc trzymać się przede wszystkim tekstów biblijnych, choć prawdą jest, że Pismo Święte, Ewangelie niewiele mówią o Maryi, ale mamy też teksty przystosowane, czy to wzięte z Księgi Judyty, czy z Pieśni nad Pieśniami, czy z innych miejsc i można w sposób umiejętny kapitalnie tekstami biblijnymi wyrażać prawdy maryjne. Kolejna zasada antropologiczna oznacza, że w czci Matki Bożej trzeba ją postrzegać jako realnego człowieka, jako realną kobietę żyjącą w tamtych czasach, w uwarunkowaniach ówczesnego życia. Że nie można jakoś naiwnie idealizować Maryi, zapominając, że była ona żoną, była matką, znosiła trudy codzienności. My najczęściej, mówiąc o Maryi, o jej trudach, myślimy tylko o brzemienności w związku z urodzeniem Jezusa i z tą wyprawą do Betlejem na spis. Zapominamy natomiast, tego też nie ma w Biblii, więc to nam jakoś umyka, o całej tej szarej codzienności, o tych różnych zmaganiach, które z pewnością ona znosiła. Nie można też o tym zapominać. Dalej z tego dokumentu Marialis Cultus można wyprowadzić zasadę ekumeniczną, o czym też papież Paweł VI pisze. A mianowicie, że w pobożności maryjnej należy unikać wszystkiego, co wskutek jakiegoś zafałszowania czy jednostronności mogłoby zniechęcać inne wyznania chrześcijańskie. Jeżeli wyznajemy Maryję Matką Kościoła, a taką ogłosił ją papież Paweł VI na zakończenie Soboru Watykańskiego II, to my jako dzieci Kościoła nie możemy się kłócić o Matkę. Matka jednoczy, a nie dzieli. Więc jeżeli są jakieś napięcia w tym względzie, jeśli chodzi o cześć Matki Bożej, to prawdopodobnie wynikają one z błędów interpretacyjnych, właśnie z tych różnych naleciałości kulturowych, tradycyjnych, nie zaś z samego objawienia. Kolejna zasada, którą można nazwać zasadą naśladownictwa, to właśnie bardzo ważna zasada wyrażona expressis verbis między innymi w kolekcie na wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w liturgii. Chodzi o to, aby nie tylko Maryja była przedmiotem podziwu, fascynacji, ale przede wszystkim naśladowania. Dawna mariologia maksymalistyczna XIX-wieczna podkreślała właśnie jej przymioty, w jakiś sposób idealizując do granic możliwości, co sprawiało w odczuciu wiernych, że Maryja była przedmiotem podziwu, stawała się kimś tak wyidealizowanym, że wręcz dalekim, niemożliwym do naśladowania. Jest taki epizod z życia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, już leżącej na śmiertelnym łożu na bodaj 2 miesiące przed śmiercią, kiedy siostry otaczające jej łóżko rozmawiają o Matce Bożej i właśnie mówią o niej, podziwiają ją jako królową, piękną, wzniosłą, wspaniałą. I Teresa się obruszyła na to i mówi, ona jest bardziej matką niż królową. Właśnie tak należy postrzegać Maryję. Ona jest tą matką, którą dzieci naśladują, a nie wyniosłą królową, którą można tylko podziwiać, ale trudno naśladować, bo tak bardzo jest nam daleka. Praktycznie czyni to między innymi błogosławiony Bronisław, który często stawia sobie pytanie, co Jezus, co Maryja uczyniliby na moim miejscu. I właśnie na kilka, właściwie niespełna 2 tygodnie przed swoimi święceniami kapłańskimi 3 września 1867 roku pisze: jakby Jezus teraz to uczynił, wszystko przez serce Jezusa i przez serce Maryi, bo przez serce Maryi przychodzi się do serca Jezusa, a kto czyni przez serce Maryi, ten czyni i przez serce Jezusa, bo ona królową serca Jezusowego. To jest dość częsty wątek w jego pismach, właśnie to Maryja królową serca Jezusowego przez serce Maryi do serca Jezusa. Jakby on to uczynił, jakby to uczyniła Maryja w tej konkretnej sytuacji. I wreszcie ostatnia zasada, zwaną zasadą hierarchii nabożeństw. Papież Paweł VI wskazuje, że respektując wcześniejsze zasady, należałoby z uwagi na wierność dogmatom, prawdom biblijnym i antropologicznym, należałoby przede wszystkim w różnych formach pobożności eksponować takie modlitwy jak Anioł Pański, Różaniec i Magnifikat. Bo są to modlitwy biblijne, modlitwy chrystologiczne. Właśnie Różaniec jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak to mocno wyeksponował Jan Paweł II w liście Rosarium Virginis Mariae. No my przyzwyczailiśmy się mówić, że to jest modlitwa maryjna. No, tak, owszem, ale o sercu chrystologicznym. Przecież tak na dobrą sprawę w różańcu, podobnie jak w samej modlitwie Zdrowaś Mario, centralną postacią jest Jezus. Rozważamy tajemnice Jezusa. Rozważamy tajemnice, w których Maryja uczestniczy, ale zawsze w centrum jest Jezus. To jeszcze mocniej podkreślają tajemnice światła, które wprowadził Jan Paweł II. Kiedy mówimy Zdrowaś Mario, to nawet intonacyjnie kulminacją jest imię Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Rozmawiamy z Maryją o Jezusie. Więc właśnie z tych względów należałoby przede wszystkim promować te formy modlitwy jak Anioł Pański, jak Różaniec i Magnifikat. Te właśnie modlitwy wprost papież wymienia. Żywe zainteresowanie następcy świętego Pawła VI, który ogłosił, jak wspomniałem, Maryję Matką Kościoła, chodzi tu w tym momencie o świętego Jana Pawła II, jego zainteresowanie wyjątkową rolą Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła przekłada się na proponowaną przez Jana Pawła II praktykę życia duchowego, którą zwykło określać się jako pobożność maryjna. Temu poświęcił wiele uwagi papież w encyklice Redemptoris Mater. Dopełnieniem tej pobożności maryjnej jest duchowość maryjna, życie z wiary. W 48 punkcie tejże encykliki papież pisze tak, że tam kreśląc tą taką geografię pobożności maryjnej, pisze tak: chodzi zaś tutaj nie tylko o samą naukę wiary, ale także o życie z wiary, W tym wypadku więc o autentyczną duchowość maryjną w świetle całej tradycji, a w szczególności o taką duchowość, do jakiej wzywa nas Sobór. Zarówno duchowość maryjna, jak i odpowiadająca jej pobożność znajdują przebogate źródła w historycznym doświadczeniu osób i wspólnot chrześcijańskich żyjących pośród różnych ludów i narodów na całym globie. Papież tu wyraźnie rozróżnia pobożność maryjną i duchowość maryjną. Oczywiście nie wchodzimy tutaj w kwestie metodologiczne, ale warto zauważyć, że duchowość maryjna to coś więcej, to szersze znaczeniowo pojęcie niż sama pobożność. Pobożność miałaby ten wymiar taki bardziej praktyczny, przeżyciowy, podczas gdy duchowość jest bardziej obudowana teologicznie, pogłębiona od strony właśnie refleksji także tej teologicznej. Bardzo ciekawą rzeczą jest też u Jana Pawła II, którego nauczanie jest przedmiotem moich różnych studiów, tym się trochę zajmuję i to są, jak mówiłem, bardzo ciekawe czasem odkrycia. Mianowicie Jan Paweł II stwierdza w jednej z kateches środowych z 15 listopada 1995 roku, że wymiar maryjny przenika całe życie Kościoła. Przepowiadanie słowa, liturgia, różne praktyki charytatywne i kultowe, wszystko to wzbogaca się i odnawia dzięki więzi z Maryją. Można wobec tego postawić pytanie, czy Ojciec Święty w omawianych tekstach maryjnych interesuje się bardziej duchowością maryjną, czy też skłania się do wskazywania na maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej. Czy mówimy o duchowości maryjnej, czy o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej? I znowu nie będę tego tematu zanadto rozwijał, bo jest to kwestia znowu metodologii, mariologii, ale tylko zwrócę uwagę, że Jan Paweł II zdecydowanie opowiada się za maryjnym wymiarem duchowości chrześcijańskiej. Wyraźnie zdeklarował swoje stanowisko, nawiedzając papieski Wydział Teologiczny Marianum w Rzymie 10 grudnia 1988 roku, kiedy powiedział: na polu duchowości, która budzi dzisiaj szerokie zainteresowanie, mariologowie powinni ukazać konieczność harmonijnego włączenia wymiaru maryjnego w jedyną duchowość chrześcijańską, ponieważ zakorzenia się ona w roli Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy pobożności maryjnej, czy tej duchowości maryjnej, jak mówimy, nie traktowali jako odrębnej drogi. Gdy mówimy, wprawdzie dokument Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej pod tytułem Matka Pana stwierdza, że obydwa te sformułowania są poprawne, to jednak inaczej rozkładają się akcenty. Kiedy bowiem mówimy o duchowości maryjnej, to zdaje się, że sugerujemy, że jest to jakaś wyodrębniona ścieżka dążenia do doskonałości w Kościele. Tymczasem w świetle chociażby wymienionych tutaj zasad widzimy, że osoba Maryi i prawdy maryjne przenikają wszystkie aspekty naszej wiary, wszystkie prawdy dogmatyczne, przenikają całą także liturgię, a zatem wydaje się, że bardziej poprawne, bardziej zasadne jest mówić o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej, a szczególnie duchowości katolickiej. Więc można powiedzieć, że mariologia, czy nauka o Matce Bożej, czy maryjność, bo mariologia jest bardziej nauką, maryjność bardziej praktyką, stanowi swoisty klucz hermeneutyczny. pozwalający rozumieć zarówno teorię, jak i praktykę życia duchowego. W realizacji powszechnego powołania do świętości odwoływanie się do orędownictwa Maryi, a zwłaszcza odwzorowywanie jej postaw, zawsze orientuje nas na Chrystusa, który jest obrazem Boga niewidzialnego. I w tym sensie papież Jan Paweł II wiele mówi o szkole Maryi, zwłaszcza w wspomnianym liście Rosarium Virginis Mariae. Parokrotnie pojawia się określenie szkoła Maryi. Taką szkołą Maryi, w której uczymy się Jezusa, jest między innymi różaniec. Dla nas oznacza to uwzględnienie w każdej niemal kwestii dotyczącej życia duchowego nas jako kapłanów i zakonników, jak i wiernych, uwzględnienia odniesienia do Maryi. Po prostu bez niej nasza duchowość, nasza pobożność byłaby wyjałowiona, byłaby sucha, byłaby jak sieroctwo. Czulibyśmy się jak sieroty, które pozbawione są matczynego ciepła, które daje poczucie bezpieczeństwa. Dlatego ceńmy sobie bardzo ten wymiar maryjny i nie pozwólmy sobie go odebrać przez różnego rodzaju ruchy tak zwane pentekostalne czy pentekostalizm, który tak de facto nierzadko bywa skrajnym protestantyzmem czy protestantyzacją. Gdy Jezus umierał na krzyżu, zwrócił się do swojej matki, niewiasto, oto syn twój, a do umiłowanego ucznia zwrócił się, oto matka twoja. I jak stwierdza Jan Ewangelista, do którego te słowa były skierowane, uczeń wziął ją do siebie. Wprowadził więc Maryję do swego życia, do swojego domu. I to jest nieodłączny element duchowości kapłańskiej. Na ten temat, cytowany wielokrotnie tutaj, już obiecuję, że po raz chyba ostatni, Dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów, to ta eklezja stwierdza, że kapłani, którzy należą do najbardziej umiłowanych uczniów Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, powinni przyjąć Maryję jako swoją matkę we własnym życiu, poświęcając jej stałą uwagę i modlitwę. Zawsze dziewica staje się więc matką, która prowadzi ich do Chrystusa. Uczy ich autentycznie miłować Kościół, wstawia się za nimi i prowadzi ich do Królestwa Niebieskiego. Powtórzę jeszcze te słowa, że każdy prezbiter wie, że Maryja jako matka jest także najlepszą wychowawczynią jego kapłaństwa, ponieważ umie kształtować jego kapłańskie serce, chronić je przed niebezpieczeństwami, zmęczeniem, zniechęceniem oraz czuwać z macierzyńską troską, by mógł wzrastać w mądrości, latach i łasce u Boga i u ludzi. Nie są jednak pobożnymi synami, jeśli nie umieją naśladować cnót matki. Prezbiter powinien więc wpatrywać się w Maryję, by być sługą pokornym, posłusznym, czystym oraz by świadczyć o miłości w całkowitym poświęceniu się Panu i Kościołowi. Zakończmy tę refleksję maryjną, zanim postawię po raz ostatni te trzy pytania, modlitwą Jana Pawła II z listu na Wielki Czwartek z 1982 roku. Nie wiemy, czy w wieczerniku Wielkiego Czwartku była Matka Twoja, a jednak przez nią szczególnie błagamy. Cóż może być jej bliższego jak ciało i krew własnego Syna powierzone apostołom w eucharystycznej tajemnicy? Ciało i krew, które nasze kapłańskie ręce składają wciąż w ofierze za życie świata. Więc przez nią wszyscy dziś szczególnie dziękujemy Ci i przez nią błagamy, aby odnawiało się w mocy Ducha Świętego nasze kapłaństwo. aby tętniła w nim stale pokorna, lecz mocna pewność powołania i posłannictwa, aby rosła gotowość świętej służby. W podsumowaniu te trzy pytania. Którą z praktyk pobożności maryjnej lubię najbardziej? I dlaczego? Którą z praktyk pobożności maryjnej lubię najbardziej? To jest nie tylko różaniec, ale to są inne formy. To jest także zawierzenie się Maryi i cały szereg różnych praktyk. Po drugie, czy dostrzegam związek ważnych momentów mojego powołania zakonnego i kapłańskiego z Matką Bożą, a konkretniej z dniami maryjnymi? Czy nie jest tak, że z okazji dni maryjnych bardziej niż zwykle odczuwam różne pokusy i przeszkody szatańskie? Warto zwrócić na to uwagę. Wiele osób ma takie doświadczenie, że właśnie szczególnie w dni maryjne albo w wigilię jakiejś uroczystości maryjnej szczególnie odczuwalne są ataki złego. Takie jakby wyraźne ślady tej walki, która się toczy. I po trzecie, czy dojrzałem już do tego, aby na wzór błogosławionego Bronisława czy świętego Jana Pawła II formalnie, specjalnym aktem zawierzyć siebie i swoje powołanie Matce Bożej?